Mam dzisiaj bardzo ciekawy temat. Bogatszy niż milioner. Wcale nie musimy być obdarowani wielką ilością pieniędzy, aby być bogatymi. O tym dzisiaj będę mówił i także udowodnię wam, że posiadanie wielkiej ilości pieniędzy nie sprawia, że czujemy się bogaci, czy mamy pomyślność lub czy dobrze prosperujemy. I wierzę, że Pan odkryje przed nami swoje bogactwo. Bo naprawdę, gdy myślałem nad tym tematem i to, co przygotowałem, powie nam z Bożego Słowa, że jesteśmy najbogatsi na świecie. Nie tylko najbogatsi. Jesteśmy najszczęśliwsi na świecie. Alleluja! Kiedyś Demos Szakarian, wielki biznesmen, potężny farmer, napisał książkę Najszczęśliwsi na świecie. Była to taka pierwsza chrześcijańska powieść o cudach, którą przeczytałem po moim nowonarodzeniu. Jej nie można już kupić. Ona tak naprawdę nigdy nie była do sprzedaży. Była sponsorowana przez tego człowieka, aby była rozdawana na całym świecie. Kiedy Bóg go zbawił, kiedy doznał prawdziwego poczucia bogactwa, opisał to, że jest najszczęśliwszym teraz człowiekiem i nie dlatego, że miał potężne farmy bydła w Ameryce, nie dlatego, że miał ogromne połacie ziemi, ale dlatego, że znalazł skarb, który był ponad wszelkim skarbem. Bogatszy niż milioner. Już pierwszy werset, znany tekst, który bardzo kocham i który bardzo lubię, mówi nam o tym. Jest on zapisany w liście do Efezjan 1:3. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Będę mówił o prawdziwej pomyślności. Będę dziś mówił o prawdziwym błogosławieństwie. Moim zadaniem przez kilka minut jest przekazać wam zrozumienie, na czym polega prawdziwa pomyślność. Prawdziwe bogactwo. Kiedy otworzyłem słownik języka polskiego, przeczytałem, że słowo pomyślność jest tak wytłumaczone. Dobry los, układ wydarzeń w życiu, zgodny z oczekiwaniami, pragnieniami człowieka, jest to powodzenie, szczęście. Tak określa słownik słowo pomyślność. I gdy patrzymy na nasze życie z punktu widzenia biblijnego, wcale nie musimy mieć dużo pieniędzy, aby być bogatymi. Jeśli patrzymy na tą definicję, dobry los, spotkał nas najlepszy los, jaki mógł nas spotkać. Poznaliśmy źródło prawdziwego życia. Pan Jezus powiedział, kto napije się tej wody, nigdy pragnąć nie będzie. Układ wydarzeń w naszym życiu, kiedy wypełniamy wolę Bożą, to wtedy ten układ wydarzeń w naszym życiu jest najdoskonalszy. Tak mówi Biblia. Dzieją się rzeczy zgodnie z naszymi oczekiwaniami, pragnieniami. Bóg daje prawdziwe szczęście. Prawdę mówiąc, istnieje wiele rzeczy, których nie można kupić za żadne pieniądze. I o tym chcę wam powiedzieć. Są to rzeczy, które nie można nabyć za kasę. Nieważne, ile pieniędzy byśmy mieli. Posłuchajcie moich przemyśleń. Za pieniądze można kupić śmiech, ale nie radość. Można sobie kupić bilet na najwspanialszy kabaret w tym kraju. Pójść na jakieś dni kabaretowe w Koszalinie czy w Zielonej Górze i pośmiać się do rozpuchu cały wieczór, ale nie kupisz radości, która trwa wiecznie. Możesz kupić śmiech, ale nie radość. Za pieniądze można kupić piękny dom, ale nieszczęśliwą rodzinę. Za pieniądze możesz kupić partnera, ale nieszczęśliwe małżeństwo. Możesz kupić łóżko, ale niespokojny sen. Najlepsze łóżko. Ale możesz mieć koszmary nocne. Możesz kupić mnóstwo różnych luksusowych rzeczy, lecz nie satysfakcję. Możesz zapłacić za pobyt w renomowanym szpitalu, ale nie kupisz zdrowia. Możesz kupić wykształcenie, lecz niekoniecznie mądrość. Możesz kupić religię, jednak nie niebo. Dzisiaj wiele mówi się na temat powodzenia. Niestety z przykrością stwierdzam, że sprowadza się to do zdobywania i posiadania coraz większego majątku. Aby jednak rzeczywiście być człowiekiem, być osobą, która cieszy się pomyślnością, musimy zrozumieć, czym ona naprawdę jest. Czym jest prawdziwa pomyślność? Prawdziwy dobrobyt, prawdziwy rozkwit polega na radości z życia. Na radości z życia, które odnosi sukces. Amen? Które odnosi sukces. Na demonstrowaniu radosnego serca i posiadaniu szczęśliwego ducha. To jest prawdziwe bogactwo. Posiadanie radosnego serca i posiadanie szczęśliwego ducha. Czym jest życie prosperujące? Będę mówił jakby o trzech płaszczyznach prosperowania. Wybaczcie za to może nie bardzo polskie słowo, prosperować, ale ono określa to, co chcę przekazać. Prosperować, znów według słownika języka polskiego, to mieć się dobrze, pomyślnie rozwijać się, kwitnąć, mieć szczęście w tworzeniu czegoś lub życie w czymś. A więc mieć szczęście w tym życiu, które mam. I to szczęście, które my mamy, o którym mówimy, jest w Bogu, jest w Chrystusie. Dlatego pozwoliłem sobie nazwać ten przekaz bogatszy niż milioner. Dlatego, że po pierwsze, prosperujące życie może powiedzieć, jestem ubogacony we wszystko. Prosperujące życie jest ubogacone we wszystko. No tak, dobrze ci powiedzieć. Skąd tyś to wziął? Przecież ja nie jestem. Jesteś. Jesteśmy. Jesteśmy ubogaceni we wszystko. To jest błędne myślenie. To jest zwiedzenie duchowe. To jest kłamstwo diabła szatana, że nie masz, że nie prosperujesz, że nie jesteś ubogacony. Jesteś. Nie patrz materialistycznie jak ten świat, bo to mi mówi, że w duchu twoim jest duch materializmu. Kiedy mówisz, ja nie mam, ja nie jestem ubogacony. Jesteśmy ubogaceni we wszystko. 2 Koryntian 8:9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego, i przeczytajcie to, jeśli jeszcze w to nie wierzycie, abyście ubogaceni zostali. A więc ja zostałem ubogacony. Chrześcijanie to najbogatsi ludzie na tej planecie. Apostoł Paweł poinformował nas o tym właśnie w drugim liście do Koryntian, w 8 rozdziale, w 9 wersecie. Poinformował nas, że z łaski naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest bogaty we wszystko, czego nam potrzeba, oto przez Niego zostaliśmy ubogaceni we wszystko, a potem w 9 rozdziale, w 11 wersecie dodaje: a tak ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia. Co to znaczy ubogaceni we wszystko? Co to znaczy być prawdziwie bogatym? Gdybyśmy popatrzeli materialistycznie na tych, którzy mają ogromne pieniądze, to musielibyśmy stwierdzić, że to najszczęśliwsi ludzie na świecie. Tymczasem wszystkie dane, wszystkie felietony, wszystkie wywiady mówią, że ci ludzie są najbardziej sfrustrowanymi ludźmi na świecie. Ci, którzy mają najwięcej pieniędzy. Żyją w ciągłym strachu. Żyją w ciągłej niepewności, żyją w ciągłym stresie, ciągle muszą zabiegać, by nie utracić to, co mają, i powiększać to, co mają, bo to jest ich celem życia. Natomiast ci, którzy są prawdziwie ubogaceni we wszystko, chrześcijanie, dzieci Boże, co sprawia, że mają możliwość osiągania prawdziwego bogactwa? Co sprawia? Po pierwsze, i to jest fakt niepodważalny, to jest prawda, prawda biblijna. Otrzymaliśmy zbawienie, które jest bezcenne. Które jest bezcenne. Bo cóż pomoże człowiekowi, który cały świat pozyska, jak żyje tylko 70 lat? A my żyjemy wiecznie. Żyjemy wiecznie. Kościele, powiem to jeszcze raz. Żyjesz wiecznie! Masz życie wieczne, to jest coś bezcennego. Nigdy nie umrę i nie pójdę na potępienie. Zbawienie jest bezcenne. Następne bogactwo, które mamy w Chrystusie, którym zostaliśmy ubogaceni. Pokój umysłu, którego świat nie może zdobyć za żadne pieniądze. Bez względu na to, jakie leki antydepresyjne, jakie środki chemiczne wpakują w siebie, ciągle żyją w niepokoju i lęku. A Bóg daje nam pokój umysłu, którego świat nie może zdobyć za żadne pieniądze. Co jeszcze? Radość, która jest zupełna i często mamy jej aż do przelewu. Amen? Aż do przelewu. Wiarę, która może góry przenosić. Doświadczyliśmy przebaczenia, prowadzimy błogosławione życie, jesteśmy częścią Kościoła, mamy najwspanialszą rodzinę, mamy Ducha Świętego, najlepszego przyjaciela, który wspiera nas i wyposaża każdego dnia. Rozprawiliśmy się z naszą przeszłością, odkryliśmy Boży plan odnośnie naszej przyszłości, mamy zdrowie, szczęśliwy dom, dom w niebie i na dodatek jesteśmy dziedzicami Bożych obietnic. Halleluja! Co jeszcze? Co jeszcze można mieć? Co jeszcze można by było kupić za kasę tą ziemską? Mamy u kogo złożyć nasze brzemiona? Bóg dał nam imię ponad wszelkie imię, które brzmi Jezus, którego możemy wzywać, gdy nadejdzie potrzeba, a także nadzieję, która z każdego dnia świeci coraz jaśniej. Rzeczywiście możemy prowadzić pomyślne życie ubogacone we wszystko. Jest grzechem, gdy to lekceważymy, gdy tego nie doceniamy. Jest grzechem, jest to ujmą dla Pana Boga, gdy ciągle mówimy: nic nie mam, nic nie posiadam, jestem do niczego, wszystkiego mi brak. Zostaliśmy takim bogactwem obdarowani. Drugi list Piotra 1, od 3 do 4 czytamy, że Jego moc obdarowała nas wszystkim, czego potrzebujemy. Panie, jakże jesteś godzien chwały wszystkim, czego potrzebuję do życia. Poprzez poznanie tego, który mnie powołał, A może to jest problem, że go nie poznaliśmy? Może to jest ból twojego życia, że go nie poznałeś? Bo gdybyś poznał, kim jest Bóg, jaką ma moc, powiedziałbyś: jestem milionerem duchowym, jestem bogatszy niż milioner, jestem najszczęśliwszy na świecie. Ale trzeba go poznać, tego, który powołał nas przez własną cnotę, przez które zostały nam dane drogie i największe obietnice, abyśmy stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy w tym świecie skażenia, jakie pociąga za sobą pożądliwość. Pożądliwość to zabójca, to morderca. Pożądasz trochę, kiedy to otrzymujesz, pożądasz więcej. Pożądasz jeszcze więcej, wpadasz w tryby, które zaczynają mielić twoje życie. Zaczynasz pożądać jeszcze więcej, zaczynasz mieć pragnienie posiadania więcej. Wszystko stawiasz na jedną kartę. Bóg jest ci już obcy, już nie myślisz o tym, co Królestwo Boże może ci dać. Zaczynasz myśleć, aby osiągnąć poprzez pożądliwość coraz to więcej i życie pada i rozsypuje się, a trwa tylko chwilę. Szybko przemija. A więc po pierwsze, mamy powód do dobrego życia. Możemy pomyślnie się rozwijać. Możemy kwitnąć, jak za niedługo, wszystkie kwiaty na wiosnę. Możemy kwitnąć, bo mamy prosperujące życie. Zostaliśmy ubogaceni we wszystko. Czy wiecie, że pieniądze dla Pana Boga to nie jest żaden problem? O wiele większy problem Bóg ma z nami właśnie w tych kwestiach. W kwestiach naszego charakteru, naszego życia, naszej wiary, naszej ufności, naszym obcowaniu z Nim, poleganiu na Nim, korzystaniu z tego, co nam dał. Ciągle myślimy jak ten świat, że gdybyśmy mieli pieniądze, to mielibyśmy prawdziwą radość. Gdybyśmy mieli pieniądze, to mielibyśmy szczęśliwy dom. To dlaczego dzisiaj w Polsce ci najbogatsi najczęściej się rozwodzą? Po 3, 4, 5 razy się rozwodzą. Nie mają szczęśliwej rodziny. Nie mają szczęśliwej rodziny. Nie mają szczęśliwych domów. Mają wygodne łóżka, ale nie śpią spokojnie. Choć mają wielkie konta w banku, choć mają pełno kasy i jeżdżą drogimi samochodami. Mogą sobie kupić najlepszy apartament w szpitalu prywatnie, ale nie mogą kupić zdrowia. Przychodzi im umierać, jak wielu odchodzi wcześnie, mając wielkie zasoby. Ale Bóg dał nam niesamowite błogosławieństwo. Możemy mieć prosperujące życie, ubogaceni we wszystko. Zostaliśmy obdarowani prosperującym sercem. To jest bardzo ciekawe. Prosperujące serce obfituje w hojność. I wiecie, kiedy tak myślałem o naszym sercu, też przygotowałem pewien artykuł, który ukaże się na stronie w Słowie od Pastora. Właśnie w tym temacie. Kiedy myślę o postawie naszego serca, to rzeczywiście, tak jak badamy nasze serce, idziemy do kardiochirurga, trzeba także duchowo badać nasze serca. Kiedy idziemy na badania okresowe, lekarz bada nasze tętno, bada nasze serce, czyta wykres, jak ono bije. Potrzebujemy duchowego, zdrowego serca. Dlatego może, jeśli Pan pozwoli, przygotuję rozważania w tym temacie. Problemy serca, które zabijają naszą wiarę, które trzeba uleczyć. Tak jak lekarz leczy nasze serce, tak i nasze duchowe serce ma być prosperującym sercem. Co to znaczy serce prosperujące? Które rozkwita? Które się ma dobrze? Bo to znaczy słowo prosperować, mieć się dobrze, rozkwitać, dobrze funkcjonować, Bóg chce, aby nasze serce duchowe dobrze funkcjonowało. Co to znaczy serce, które obfita w hojność? W przypowieściach Salomona, 11 rozdział, czytamy takie słowa. Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje. Inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie wzbogacony. A kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony. Chciałbym, abyście zobaczyli ten werset nie w kontekście pieniędzy. Nie patrzymy w kontekście pieniędzy, choć i ta sfera jest dla Boga ważna. Bóg błogosławi tych, którzy hojnie łożą na Jego dzieło. Mówiliśmy o tym na początku roku. Ale dzisiaj mówimy o sercu, które prosperuje, które żyje, które ma się dobrze, które jest obfite w hojność. Taka oto definicja mi się pojawiła. Powodzenie nie wynika z gromadzenia bogactwa, które często jest właściwie powodem do wstrzymania przelewu Bożej łaski. Wstrzymanie przelewu Bożej łaski. Boża łaska nigdy się nie zatrzymuje. Ale my możemy wstrzymać przelew Bożej łaski przez swoje życie. To jest różnica. Pomyślność to napływ, przepływanie po brzegi i odpływ zasobów i środków, co powoduje, że ludzkie serce staje się kanałem Bożej łaski i Jego cudów. A więc oto jestem człowiek wierzący, który ma zdrowe serce, które prosperuje bardzo dobrze. Oto jest obfite w ufność Bogu. I oto jestem jak ten jeden, który hojnie daje, lecz jeszcze więcej zyskuje. Nie jestem biorcą. Chrześcijaninem, który siada codziennie przed Bogiem lub co tydzień na nabożeństwie po to, aby Bóg mi dał i dał i dał dla mnie samego. Prawdziwa pomyślność, prawdziwe prosperujące życie jest życiem, przez które się przelewa, gdzie Bóg daje nam, udziela nam dobroczynności, pokrzepia nas i my teraz stajemy się źródłem pokrzepienia, źródłem dobroczynności. Kochani, tylko przez Boga możemy dzielić się Jego miłością z innymi. Nie ma innej możliwości. Sami otrzymujemy przebaczenie za darmo, dlatego przepływa przez nas przebaczenie gratis. Za darmo. Jest blokada, jest serce niezdrowe, kiedy zacinam się i mówię, nie przebaczę, jeśli on tego nie ureguluje ze mną. Bóg przebaczył nam, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Kiedy jeszcze brnęliśmy w bagnie grzechu, Bóg umiłował tak bardzo nas, że Syna swego dał i okazał nam łaskę. Łaską zbawieni jesteście. Boży to dar. Nie musimy na to zapracować, nie musimy o to walczyć, nie musimy tego wypisać w jakimś egzaminie końcowym, podsumowującym nasze życie. Jest to dar od Boga, jest to Boża miłość, którą Bóg okazał nam. Stajemy się błogosławieństwem dla innych. Pan Jezus tak to określił. Jaką miarą dajemy, taką samą otrzymujemy i z powrotem. Zasada brzmi, dawajcie innym, to i wam będzie dane, dadzą wam zanadrza wasze miarą sprawiedliwą, ubitą, potrzęsioną i pełną po same brzegi. Zapisane jest to w Ewangelii Łukasza, przeczytałem z innego tłumaczenia, ale w naszej Biblii Warszawskiej brzmi to tak, dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, potrzęsioną, przepełnioną, dadzą zanadrza wasze, albowiem jakim sądem sądzicie, takimi was osądzą, jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. To jest tak i amen powiedział Jezus Chrystus, Syn Boży. I nie kombinujmy, że może być inaczej. To jest nasz największy problem. Nasze serce ma prosperować. Ma być pełne ufności i nadziei. Ma stać się kanałem hojności, przez które Bóg pragnie przepływać. W liście do Koryntian apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 9 rozdziale powiedział tak: a ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz. Zasiew wasz, prosperujące serce, jest pełne hojności. Ono sieje, zasiewa i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko, będziecie mogli okazywać wszelką szczodrość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. A tak ubogaceni znów we wszystko, dlatego że jest to pewnego rodzaju proces, który się nigdy nie kończy. Jeśli ja inwestuję i daję, jeśli ze mnie się wylewa, to Bóg na nowo mnie napełnia, to Bóg na nowo uzupełnia wszystkie moje braki i znów ubogacony we wszystko będę mógł dalej okazywać moją szczodrość. To życie z Bogiem jest fascynujące, jest niesamowite. Jest to coś, co sprawia, że jesteśmy bogatsi niż milionerzy. Amen? Często słyszę i też kiedy rozmawiam z pastorem Abrahamem, mówi: wiesz, najwięcej pomagają nam ci, którzy nie mają zbyt wiele. Ci, którzy nie mają zbyt wiele. W tym sensie finansowym. Mówię, znam wielu ludzi bogatych. Z wieloma się spotkałem. I rzucili parę dolarów i myślą, że zdobyli Indię. W porównaniu z tymi ludźmi, którzy może mają niewiele, ale łożą chętnie na nasze dzieło, ten kościół, który mamy, może funkcjonować i może prosperować. I Bóg pomnaża zasiew tych, którzy są tak ochotni i tak szczerzy, szczodrobliwi w ofierności. Bardzo ciekawe. Bo jest pewien zgrzyt materialistyczny w naszym życiu, który jest źródłem w tym świecie. Jest to skąpstwo i zachłanność. Nie wypuszczę tego, co zapracowałem. Ciężko na to robiłem. Jestem w stresie co chwilę, bo dzieją się rzeczy ciężkie, bo jest źle, bo biznes nie ma się zbyt dobrze. A więc muszę trzymać to. Ale Bóg działa inaczej. On nam daje. On nas obdarowuje. On nam wkłada w nasze wnętrze to, co dobre. Nie po to, abyśmy to skonsumowali dla siebie, by jakoś przeżyć, ale by to udzielać innym. Dlatego ludzie, którzy mają prosperujące serce, którzy obfitują w hojność, są aktywni, by się modlić o innych, by uczestniczyć w życiu Kościoła, by dawać z siebie ile można, by mówić: jestem do dyspozycji, Panie Boże, użyj mnie, bo dałeś mi tak wiele, chcę, Panie, coś robić, chcę być aktywny. A myślę, że gdzie jak gdzie, ale tutaj ta płaszczyzna w naszej kościele jest tak bardzo otwarta, tak bardzo wielu ludzi może realizować się i być aktywnymi, i być gotowymi, by móc udzielać, by wspierać, by się modlić o innych, by być gdzieś na grupie, by kogoś odwiedzić, by komuś pomóc. To jest ta hojność prosperującego serca. To jest żywy Kościół. Tak działają bogatsi niż milionerzy w Bogu, w Jezusie Chrystusie. I ostatnia myśl. A więc mówiliśmy o prosperującym życiu, prosperującym sercu, a teraz prosperujący duch dziękuję za wszystko. Czyli jeśli ma się dobrze nasza dusza, pomyśle się rozwija, kwitnie, ma szczęście w sobie, ma to szczęście w swoim wnętrzu, jest to duch prosperujący, który jest wdzięczny za wszystko. Wdzięczność wyrażona w charakterze dziękczynienia to uznanie, że Bóg i Jego łaska jest jedynym źródłem mojej pomyślności. Nigdy nie powinno nam tego braknąć. Prosperujący duch, dziękujący duch, dziękujące wnętrze wydobywa z wnętrza wdzięczność, uznanie, że Bóg i Jego łaska jest jedynym źródłem mojej pomyślności, a nie moje własne możliwości. Kiedy ktoś mówi, ja to zrobiłem, ja to osiągnąłem, to moje jakby tutaj zasługi, wtedy wysuwa Boga daleko na drugie miejsce i mówi, ja sobie poradzę, bo ja tu jestem Panem. Ale bez względu na to, co jesteśmy w stanie zrobić, to pomyślność nasza zależna jest od Niego. Z Jego łaski i Jego źródła pomyślności, które spływa na nas. Dlatego prawdziwy chrześcijanin jest pełen wdzięczności w każdej sytuacji. W każdej sytuacji. On zawsze mówi, dzięki Bogu to mam. Dzięki Bogu jestem, gdzie jestem. Dzięki Bogu mogę to, co mogę. Dzięki Bogu potrafię. Dzięki Bogu żyję. Dzięki Bogu będzie jutrzejszy dzień. Dzięki mojemu Panu. 1 Tesaloniczan 5:18. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Jeśli szukasz woli Bożej, to oto ona jest. Za wszystko dziękuj. To jest wola Boża dla naszego życia. Dla twojego i mojego życia. Psalm 100, wers 4. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie Go, błogosławcie imieniu Jego. Wejść w Jego bramy z dziękczynieniem. W domu, w mojej osobistej modlitwie, w komorze, gdy rano wstaję, Panie, chcę wejść w Twoje bramy z dziękczynieniem. Bardzo zauważyłem, że osoby, które przychodzą rano na 6 na modlitwę, cenią sobie ten czas. Podkreślamy to także na każdej modlitwie porannej. Gdy przychodzimy o 6, rozpoczynamy, jak dobrze jest rozpocząć dziękczynieniem nowy dzień. Jak często nam tego brakuje śpiochom albo w pośpiechu biegnącym do pracy. Ale kiedy jest taka możliwość, aby przyjść rano, by się modlić, by dziękować Bogu, jest niesamowita błogość. Ten dzień wygląda zupełnie inaczej, bo Boże Słowo jest prawdą, kiedy wchodzimy w Jego bramy z dziękczynieniem, a przedsionki Jego z pieśnią chwały. Ale to niekoniecznie trzeba robić, przychodząc o 6 rano do kościoła. Można wstać rano i wejść do swojej komory i zacząć Bogu dziękować i zacząć Boga wysławiać. Dziękczynienie jest wyrazem wdzięczności dobrze prosperującego ducha. Marudzenie, niezadowolenie, brak radości to wyraz miernoty i bezradności oraz ubóstwa naszego ducha. Można mieć dobra doczesne i w tym czasie być marudersko sfrustrowanym człowiekiem. A kiedy tak liźniemy trochę, jak mają się inni, że mają się o wiele gorzej od nas, to przestaje nam się chcieć marudersko sfrustrowanego życia. Naprawdę. Tak mało w nas wdzięczności za to, co mamy, za to, co posiadamy, za to, co Bóg nam dał, za kraj, w którym żyjemy, za wolność, którą mamy. Za wolność, którą mamy. Dowiedziałem się ostatnio, że pewnych rzeczy nie można robić, jeśli chodzi o Indie. Nie wiedziałem. Kiedy byłem w Warszawie, rozmawiałem z moim przyjacielem, który też był w Indiach i mówi, wiesz, wyraźnie dali mi do zrozumienia w Indiach, nie powinniśmy nic, absolutnie nic umieszczać na Facebooku z wydarzeń w Indiach, które przeżyliśmy. Bo kiedy przyjdziemy następnym razem do ambasady indyjskiej, możemy otrzymać pieczątkę zakaz wjazdu. Nie wiedziałem o tym. Może to była moja ostatnia wizyta w Indiach, bo i też tam poumieszczałem zdjęcia, informacje o ewangelizacji, o nawróconych ludziach, zdjęcia z modlitwami o innych. Zobaczcie. A my możemy spokojnie sobie żyć. A jeszcze idziemy marudersko sfrustrowani do kościoła na nabożeństwo. Bo nie jest tak, jak ja bym chciał. Ja bym to chciał inaczej. bo mam troszkę inne spojrzenie. Pojechać do kraju, gdzie by trzeba było na boso chodzić i może żyć w skrajnym ubóstwie, odizolowanym od społeczeństwa, bo jesteś dzieckiem Bożym. Dziękujmy, bo w duchu, w którym jest wiele bogactwa od Pana, wewnętrznego bogactwa od Boga, jest wiele wdzięczności i dziękczynienia. Halleluja! Tacy ludzie za wszystko dziękują, zgodnie z Bożym Słowem. 1 Tesaloniczan 5:18. Za wszystko dziękujcie. Panie, dziękuję Ci za ten zbór. Panie, dziękuję Ci za moich braci i siostry. Nie są doskonali, jak i ja nie jestem, bo i ja jestem nieborak. Ale razem nieboraki, gdy staną i zaczną wielbić Boga, to chwała Boża zstępuje i robi z nas bohaterów. Halleluja! I robi z nas lud Boży. Chwała Jezusowi za to. Chwała Jezusowi za to. Dlatego modlitwy, dlatego posty, dlatego stwarzamy możliwość. Przyjdź na kolana, módl się razem z Kościołem. Bojuj, walcz, aby przyszły zmiany, aby było przebudzenie w tej ziemi. Mój apel. Bądźmy bogaci duchowo. Jeśli będziemy bogaci duchowo, jesteśmy najbogatsi na świecie. Jesteśmy najszczęśliwsi na świecie. Jesteśmy radośni. Jesteśmy pełni pokoju. Jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, dokąd idą. Niech wam się powodzi, bracia i siostry, w środku. Możemy pastor o pieniądzach by powiedział, trochę taki czas jest teraz zdobywania biznesu, świata, dóbr doczesnych. A właśnie, że nie. A właśnie, że to są rzeczy drugorzędne, mało znaczące. Jeśli moje wnętrze jest bogate, jeśli jestem pełen Bożego Ducha, jeśli mam wiarę, która góry przenosi, jeśli w moim wnętrzu jest to żywcze tchnienie, powodzi mi się w środku, to jestem szczęśliwy. I będę umiał ze sobą rozmawiać. Czy wiecie, że my musimy się nauczyć ze sobą rozmawiać? A dobrze jest pogadać sobie z innym, obgadać kogoś z innym. Porozmawiaj ze sobą jak trzeba. Porozmawiaj sam ze sobą. Umieć ze sobą rozmawiać to sztuka. Rozmawialiście kiedyś sami ze sobą? No co ty, pastorze, mi tu wciskasz? Przecież jak mam ze sobą rozmawiać? Co to za teologia? Efezjan 5. Nie upijajcie się winem, wtedy to można sobie ze sobą porozmawiać. Ja wiem. Tak. Najchętniej byście poszli tym tropem. Wtedy można ze sobą porozmawiać. Mój ojciec, jak się upił i wracał z pubu, przez całą wieś ze sobą rozmawiał. Było go słychać już z daleka, jak szedł. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Prosperujcie duchowo. Bądźcie bogaci we wnętrzu, szczęśliwi w środku, rozmawiając ze sobą. Nie chodzi tutaj o relacje między ludźmi. Popatrz na to, jak rozmawiasz ze sobą przez psalm, hymn, pieśń duchową, śpiewając i grając w swoim sercu Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu, Ojcu, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Porozmawiaj ze sobą w ten sposób. O Panie Leszku, będziemy dziękować teraz Panu za wszystko, Bogu Ojcu, bo tak dobrze mi w moim wnętrzu, Panie, Ty mnie ubogaciłeś, jestem bogatszy niż milioner. Pogadajmy ze sobą. Pan żyje w nas. A jak już wstydzisz się rozmawiać sam ze sobą, to rozmawiaj z Duchem Świętym, który mieszka w Tobie. I na koniec, mówiąc o uwielbieniu, o dziękczynieniu, chcę wam coś przeczytać. Coś, co sobie zapisałem. To nie moje myśli, ktoś to wypowiedział, nawet nie znam autora. Ale brzmią przepięknie. Mówiąc o uwielbieniu, mamy na myśli coś wielkiego i wzniosłego. Coś, co przekracza nasze zrozumienie i postrzeganie. Nieraz znajdujemy się w sytuacji, w której zachwycamy się kimś lub czymś. Ten zachwyt wyzwala w nas szczególne uczucie emocje i postawy. Jesteśmy zauroczeni. Nie znajdujemy słów, aby opisać i wyrazić to, co wtedy czujemy. I dalej. Uwielbienie siłą rzeczy wiąże się więc z oddaniem czci komuś lub czemuś. Co więcej, nie jest to część wymuszona, ale świadoma i bardzo często spontaniczna. Świadomość przedmiotu uwielbienia sprawia, i teraz, to jest dla nas, świadomość przedmiotu uwielbienia sprawia, że nasze myśli, słowa, uczucia wyrażają cześć. Co jest przedmiotem naszego uwielbienia? Kto jest? Kto jest tym, którego wychwalamy i czcimy? Król królów i Pan panów. Aby król chwały mógł wejść, otwórzmy nasze prastare bramy. Amen? Aby król chwały mógł wejść. Tylko wtedy, pisze dalej autor, jest możliwy ów zachwyt, gdy jesteśmy świadomi, że ktoś godny uwielbienia jest blisko, że go znamy, gdy jesteśmy w jego obecności. Halleluja. Wtedy jest to spontaniczne. To się po prostu dzieje. Tego nie można zatrzymać. Kiedy jesteśmy świadomi, że ktoś godny uwielbienia jest z nami, że go znamy, że jestem w jego obecności, ktoś godny najwyższej chwały, ktoś, kto dokonał tak wielkich rzeczy dla ludzkości, ktoś, kto przyszedł na ten świat, aby umrzeć za mnie, ktoś, kto dokonał dzieła zbawienia, otworzył niebo przede mną. Wtedy jest ten zachwyt, jest to uwielbienie. Jest ten podziw, jest ta wdzięczność za to, że go znam, że on jest, że jestem w jego obecności. A więc cóż powiem? Bogacze, milionerzy, najbogatsi, najszczęśliwsi ludzie na świecie. Cóż mogę powiedzieć do nas? Bądźmy wdzięczni Bogu. Bądźmy radośni. Bądźmy szczęśliwi. Cieszmy się Panem. Zrozummy, że mamy najwspanialszą pomyślność, jaką możemy na tym świecie osiągnąć. A tak, może czasami jest źle i ciężko. A myślicie, że bogatym nie jest źle i ciężko? Aż po środki udurzające sięgają, aby się pozbyć tego stanu nieprzyjemnego. Zapijają się na śmierć. Uciekają w różne świat niemoralności, aby zapomnieć, aby zagłuszyć. Jesteśmy bogatsi niż milionerzy. Jesteśmy najszczęśliwsi i za to podziękujmy Panu. I powiedzmy Bogu: tak, Panie, Panie, pomóż mi być jeszcze bardziej wdzięcznym. Dobrze prosperujący duch wyraża wdzięczność i dziękczynienie. Powstańmy na koniec, aby Bogu podziękować.